Chwała Panu Jezusowi. Naprawdę mówimy o Jezusie. Na Nim polegamy, nasza nadzieja w Nim złożona. Niektórzy ludzie się dziwią, Ty tylko o Jezusie mówisz. Nie masz innych tematów. Ale przecież On jest wszystkim we wszystkim. Brat mówił przede mną, że On jest naszą światłością. On jest tym drogowskazem na naszej drodze, abyśmy mogli do tego właściwego miejsca, do tej właściwej przystani podążać i tam się znaleźć. I Pan Bóg dał nam Boże Słowo, abyśmy w Nim znajdowali to światło. Duch Boży może oświecić każde serce, które patrzy się do tego Słowa. Wiecie, dzisiaj jest taki trend, że mówi się, wiecie co, no Słowo, no ono tam było gdzieś zapisane, ale dzisiaj to przeżycia, to nowe doświadczenia, to jakieś nowe trendy, ale Biblia mówi nam, że całe Pismo przez Boga jest natchnione. Pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów. Aby człowiek Boży był doskonały i do wszelkiego dzieła dobrego należycie przygotowany. Słowo Boże jest natchnione od Boga. A skoro tak, to wierzę, że Boży człowiek będzie zwracał pilną uwagę właśnie na Boże Słowo. Nie na ludzi, którzy mają coraz to nowe pomysły, coraz nowe, jakieś nowsze objawienia i powiadają, że to, co napisane, to już jest przeszłość, ale teraz mamy nowe. A wyraźnie to Boże Słowo nam mówi, abyśmy zwracali uwagę na to, czego słuchamy, jak słuchamy, i jakie jest nasze nastawienie. Często przypominam sobie ten opis apostoła Pawła, tych ludzi, którzy słuchali zwiastowania Ewangelii, którą on głosił. Byli ludźmi, którzy przyjmowali to, co Paweł głosił. Przyjmowali zbawienie, ale było w nich jeszcze coś. Nie tylko, że przyjmowali to z wiarą, to słowo, które Paweł głosił, ale o nich jest powiedziane, że oni byli zacniejsi, byli szlachetnego usposobienia. Ze względu na co? Właśnie ze względu na to, że badali Pisma, sprawdzali w Pismach, czy tak się rzeczy mają. Chwała Bogu za to. Chwała Bogu za takich ludzi. I dzięki Bogu, jeśli ty i ja jesteśmy w gronie tych, którzy spoglądają do Bożego Słowa i sprawdzają, czy tak się mają rzeczy. Dlatego, że Biblia nam mówi, że nie jesteśmy sami, ale jest też przeciwnik, który próbuje różnymi sposobami się przybliżyć do człowieka, aby odwieść go od Bożej społeczności, aby skrzywić jego myślenie, a w rezultacie, aby wprowadzić go w grzech, w odstępstwo, a w końcowym finale, aby go zniszczyć i potępić na wieki. To jest zamiar tego przeciwnika duszy ludzkiej. I dlatego właśnie tak bardzo potrzebne nam jest Boże Słowo. Wgląd w to, co Boże Słowo nam mówi, przed czym nas przestrzega, czego nas naucza, abyśmy to rozumieli i mieli pożytek właśnie poprzez Boże Słowo. Chciałbym dzisiaj podzielić się takim tematem, właściwie tematem, który przewija się w całej Biblii, a nie tak znowu często jest głoszony, nie tak znowu często o tym się mówi, szczególnie w tak zwanych popularnych dzisiaj kręgach, trendach. Mianowicie grzech, grzesznicy i Boże rozwiązanie problemu grzechu. Dzisiaj właśnie taki temat mam. Grzech, grzesznicy i Boże rozwiązanie problemu grzechu. Wiecie, kiedy popatrzymy do Bożego Słowa, to jest pełno miejsc w Bożym Słowie, które mówią o problemie grzechu, o problemie człowieka. I chciałbym dzisiaj, abyśmy troszeczkę skupili się na Bożym Słowie i czytali Boże Słowo. Będziemy więcej miejsc Bożego Słowa czytać, niech Boże Słowo mówi. Niech ono dotyka naszych serc, aby prawdy, które Biblia przekazuje na temat grzechu, na temat sposobu wyjścia z grzechu, na temat ratunku od grzechu, żeby na nowo były nam przypomniane i na nowo ożyły w naszych sercach i żeby ten temat i ta prawda mogła być też pożyteczna dla każdego z nas, byśmy mogli żyć tak, jak Bóg tego od nas wymaga i czego oczekuje od nas. Już na samym początku Bożego Słowa, w 6 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, czytamy w 5 wierszu takie zdanie. 5 wiersz 6 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej, Słowo Boże mówi tak. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. Od samego początku widzimy, Słowo Boże nam mówi, że w serce człowieka i jego myśli są tymczasowo, przejściowo niedobre, a reszta są dobre, tak? Nie, Biblia mówi wyraźnie i jasno, że myśli serca człowieka są ustawicznie złe. Ustawicznie złe. I to powtórzył Pan Jezus Chrystus w Ewangelii Mateusza w rozdziale 15. Zobaczmy, jak Pan Jezus podsumował właśnie tą prawdę o tym, co mieści się w sercu człowieka. 15 rozdział Ewangelii Mateusza, werset 19. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. To właśnie kala człowieka, a jedzenie nieumytymi rękoma nie kala człowieka. Chrystus Pan powiada, że to z serca pochodzi. Że gdzieś tam w głębi wnętrza człowieka jest to źródło zła, źródło grzechu i z tego to wypryska, wypływa. Na samym początku, kiedy Pan postawił człowieka w tym cudownym ogrodzie Eden i człowiek miał społeczność i relacje ze świętym, żywym Bogiem, przechadzał się z Nim, rozmawiał z Nim, ale kiedy upadł, kiedy zgrzeszył, to nagle wszystko się zmieniło. I od tego momentu natura człowieka została skażona właśnie przez grzech. I to serce zostało tak zdeprawowane, że ludzkość pogrążała się coraz bardziej i bardziej w grzech. I Pan Bóg bolał nad tym i powiada, że to właśnie w sercu człowieka zrodził się ten grzech i jest przyczyną całego zła, które jest na całym świecie. Człowiek zgrzeszył, upadł, został wypędzony z obecności Bożej, musiał i dotychczas to się dzieje, w pocie czoła pracuje i zdobywa swój chleb i jest oddalony od oblicza Boga Wszechmogącego. Biblia mówi, że grzech oddziela nas od Boga. Słowo samo grzech to jest chybienie celu, nie wykonanie tego, co powinno być. Harmatia z greckiego. Chybienie celu. Bóg ustanowił wszystko i kiedy stworzył całe stworzenie, potem stworzył człowieka i wydał świadectwo i powiedział, że to wszystko jest bardzo dobre. Jego stworzenie było bardzo dobre i w tym człowiek się mieścił. Ale grzech przyszedł i zniszczył wszystko. To, co było dobre, zostało zniszczone i grzech to zniszczył i serce człowieka zostało skażone. Zostało skażone i odtąd wszyscy ludzie, którzy przychodzą na ten świat, którzy się rodzą na ten świat, o nich jest powiedziane, że oni już od samej młodości ustawicznie ich serce jest złe, ich myśli, ich serca są złe. Nie chodzą, nie idą Bożymi drogami, ale są zbuntowani w swoich sercach, bo grzech jest buntem przeciwko Bogu, oddziela nas od Boga i powoduje konsekwencje, straszliwe konsekwencje. Czasami ludzie mówią, przecież ja jestem dobry człowiek. Grzech? Jaki grzech? Przecież ja jestem dobry człowiek. Ja nie kradnę, nie zabijam, jestem dobry człowiek, nawet komuś pomagam, współczuję drugim, ja jestem dobry człowiek. Ale Biblia wyraźnie mówi, że w sercu człowieka jest ten korzeń tego zła, tego zepsucia i nie ma innej możliwości, jak tylko to, co Boże Słowo mówi, żeby się tego grzechu pozbyć i zostać od niego uwolniony. Więcej, żeby zostać uwolniony od skutków, które grzech rodzi. Bo co jest skutkiem grzechu? Pan Bóg powiedział Adamowi, że jeśli tylko zerwiesz, jeśli przestąpisz moje słowo, jeśli nie będziesz wierzył mojemu słowu, jeśli tylko spożyjesz z tego drzewa poznania dobra i zła, to śmiercią umrzesz. Przyjdzie śmierć. Rezultatem grzechu jest śmierć. I Biblia mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć. I to nie tyle ta fizyczna śmierć, bo to również przyniosło na świat właśnie tą fizyczną śmierć. Ale kiedy Biblia mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć, jest mowa o tej wiecznej śmierci, o oddzieleniu od świętego Boga, od źródła życia, od źródła wszelkiej wspaniałości, wszelkiego piękna, wszelkiej, no cokolwiek możemy pod tym terminem dobro i miłość, pokój rozumieć, to grzech oddziela nas właśnie od Boga, Boga, który jest miłością, Boga, który jest źródłem życia. Bez Niego nie istniejemy. Bóg jest źródłem życia. Biblia mówi, że On podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Dzięki Niemu istniejemy, żyjemy i poruszamy się. To Bóg nas trzyma w swojej łasce i wielkie Boże miłosierdzie, że nawet ludzie grzeszni są utrzymywani w Bożej łasce, w Bożym miłosierdziu i Bóg ma plan dla każdego człowieka. Bóg nie chce zostawić człowieka w grzechu. Chociaż straszne są skutki grzechu. Chociaż okropne są skutki grzechu. Jak okropne? Jak straszne? Możesz powiedzieć, no ja tego grzechu tak specjalnie nie odczuwam, bo no ja tak dobrze żyję. Ale w duchowym wymiarze zupełnie inaczej to wygląda. Jak straszny jest grzech? Jak dalece straszny i okropny jest grzech? Możemy to zobaczyć w osobie Pana Jezusa Chrystusa. Właśnie tak ohydny i straszny jest grzech, że święty, niewinny Boży Syn musiał poświęcić samego siebie. Zrobił to dobrowolnie. Bez Niego nie byłoby możliwości pojednania się z Bogiem. Święty Boży Syn został zmaltretowany, zbity, starty i więcej, został odrzucony od Ojca, opuszczony przez Ojca. To właśnie spowodował grzech człowieka, mój i twój. Nie tylko ten pojedynczy, ale każdy i grzech jako natura człowieka. Ten grzech spowodował oddzielenie świętego, niewinnego baranka Bożego od Ojca. Ten grzech to spowodował, że Pan Jezus na krzyżu Golgoty zawołał: Ojcze, Ojcze mój, dlaczegoś mnie opuścił? Boże mój, dlaczegoś mnie opuścił? Właśnie to spowodował grzech. Kiedy na to spojrzymy, to wtedy możemy zdać sobie sprawę, jak potworny jest grzech i jak bardzo poważnie Bóg traktuje grzech. Wiecie, Biblia nam mówi, jak Bóg traktuje grzech, jak poważnie Bóg traktuje grzech. Dlatego, że grzech przynosi zniszczenie, destrukcję, przynosi śmierć. Bóg bardzo poważnie traktuje grzech, do tego stopnia, że własnego Syna poświęcił, żeby zniszczyć moc grzechu i śmierć, która przyszła z powodu grzechu. Pan Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale chce, aby ten grzesznik mógł być zbawiony. Właśnie jeśli grzech, to grzesznik. Bo to właśnie grzesznik potrzebuje zbawienia, czyż nie? To grzesznik potrzebuje, aby się pojednał z Bogiem. Ale cóż mi ty tu chcesz, człowieku, mówić? Przecież ja się nie czuję grzesznikiem, ja się dobrze czuję. Skąd zatem człowiek może mieć przekonanie o tym, że jest grzesznikiem? Czy ja mogę komuś tak argumentować, że ten poczuje się grzesznikiem i że nagle zrozumie, że jest grzesznikiem? Biblia nam o tym mówi, w jaki sposób Pan Bóg przekonuje człowieka, że jest grzesznikiem. I często to powtarzam, kiedy Pan Jezus mówił o tym bogaczu i o Łazarzu, to powiedział tam niesamowite zdanie. Kiedy ten człowiek już po drugiej stronie życia, wieczności, prosi tego Abrahama i mówi: poślij do moich braci kogoś, żeby im głosił, żeby nie przyszli na to miejsce. Poślij im kogoś. A wtedy odpowiedź brzmiała: mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Bo jeśli nie słuchają Mojżesza i proroków, to nawet jeśli by ktoś z martwych powstał, nie uwierzą. A więc Pan Jezus podkreślił wagę wiary w Boże Słowo, żeby wierzyć Bożemu Słowu. I jeśli dzisiaj człowiek nie wierzy Bożemu Słowu, to co go może przekonać? Nic go nie przekona. On ma swoją rację. On powie: przecież ja jestem dobry człowiek. I tak zresztą naucza dzisiejszy humanizm, że człowiek jest dobry, tylko okoliczności, wiecie, no okoliczności takie są. Jak się zmienią okoliczności, no ta dobroć tak wypływa. Mieliśmy ponad 70 lat próby tej dobroci. Dobroci człowieka, który twierdził, że jest dobry, tylko okoliczności tak powodowały. Nie, grzech powoduje całkowite zepsucie, skażenie natury ludzkiej. I w księdze proroka Ezechiela, w rozdziale 11, Pan Bóg właśnie też zajmuje się tym problemem grzechu człowieka i pokazuje swoje wymogi, pokazuje też drogę wyjścia. Księga Ezechiela 11, 18 do 21. 11 rozdział, 18 do 21. 11, 18, 20, tak. A gdy wrócą tam i usuną jej wszystkie ohydy i wszystkie jej obrzydliwości, wtedy ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza i usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste, aby postępowali według moich przepisów, przestrzegali moich praw i wykonywali je. Wtedy będą mi ludem, a ja będę im Bogiem. Lecz tym, których serce idzie za ich ohydami i obrzydliwościami, włożę ich postępki na ich głowy, mówi Wszechmocny Pan. Tu jest mowa o powrocie z niewoli, niewoli, która była wynikiem, skutkiem grzechu, i Pan Bóg powiedział, że ze względu na to, że grzeszyliście, żeście się nie chcieli upamiętać, pójdziecie do niewoli. Ale teraz Pan Bóg zapowiada im to wyjście i jej mówi, kiedy wrócą z powrotem z tej niewoli i kiedy coś się wydarzy w ich życiu, kiedy zaczną porządkować swoje życie przed moim obliczem. To jest powiedziane: kiedy usuną z niej wszystkie ohydy i wszystkie jej obrzydliwości. Kiedy, innymi słowy, kiedy rozprawią się ze swoim grzechem. Co to znaczy rozprawić się ze swoim grzechem? Po pierwsze, przyznać się do tego, że jestem grzesznikiem. Że jestem winien w oczach Bożych. Że jestem przestępcą przed Bogiem. Tak jak uczynił to ten łotr na krzyżu. Panie, albo zwraca się do tego drugiego: my wprawdzie słuszną karę ponosimy za to, co uczyniliśmy. Przyznał się do grzechu, a potem prosi: Panie Jezu, wspomnij na mnie. Wyznaje, prosi Jezusa o to, żeby mu dał życie wieczne. I w tym urywku Bożego Słowa, kiedy ci ludzie zaczną porządek w swoich sercach, w swoim życiu, kiedy w tej ziemi zaczną porządkować, to wtedy Pan Bóg daje obietnicę. Wtedy ja coś zrobię z ich sercami. Właśnie to serce jest tym fundamentem i jest tym kluczem do tej zmiany. Tak jak czytaliśmy o tym od początku, że to w sercu rodzi się to zło i że ten grzech tam mieszka, to tak Bóg może uczynić, że musi zmienić to serce. I człowiek nie może sam siebie zmienić. Wielu ludzi mówi, że muszę się poprawić albo muszę pracować nad sobą, żeby być dobry. Ale to nie jest biblijne. Biblia tak nie naucza. Biblia naucza, że musimy mieć nowe serce, że Bóg musi zmienić to stare serce. Tą starą naturę musi nam zabrać, aby powstało to nowe. I dalej jeszcze 18 rozdział tejże księgi Ezechiela. Pan Bóg mówi tutaj o skutkach grzechu i też o Bożym rozwiązaniu i Bożym sercu, które Bóg ma w stosunku do człowieka, który wpadł w grzech, a do człowieka też, który chce z niego wyjść. I Ezechiel 18:20-32. Przeczytamy ten urywek Bożego Słowa. Może od 20. Tak, od 20. Człowiek, który grzeszy, umrze. Syn nie poniesie kary za winę ojca, ani ojciec nie poniesie kary za winę syna. Sprawiedliwość będzie zaliczona sprawiedliwemu, a bezbożność spadnie na bezbożnego. Lecz gdy bezbożny odwróci się od wszystkich swoich grzechów, które popełnił, i będzie przestrzegał wszystkich moich przykazań i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość, na pewno będzie żył, nie umrze. Nie będzie mu się przypominać żadnych jego przestępstw, które popełnił, będzie żył przez sprawiedliwość, którą się kierował. Czy rzeczywiście mam upodobanie w śmierci bezbożnego, mówi wszechmocny Pan, a nie raczej w tym, by się odwrócił od swoich dróg i żył? A gdy sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości i popełnia bezprawie i czyni wszystkie te ohydne rzeczy, których dopuszcza się bezbożny, czy ma żyć? Nie będzie mu się przypominało tych wszystkich sprawiedliwych czynów, które spełnił z powodu niewierności, której się dopuścił i z powodu swojego grzechu, który popełnił, umrze. A wy mówicie, nie jest słuszne postępowanie Pana. Słuchajcie więc, domu izraelski, alboż moje postępowanie nie jest słuszne, czy nie raczej wasze postępowanie jest niesłuszne? Gdy sprawiedliwy odwraca się od swojej sprawiedliwości i popełnia bezprawie, umrze z powodu swojego bezprawia, które popełnił. A gdy bezbożny odwróci się od swojej bezbożności, której się dopuścił, spełnia prawo i czyni sprawiedliwość, zachowa przy życiu swoją duszę. Spostrzegł się i odwrócił od wszystkich swoich przestępstw, które popełnił. Na pewno więc będzie żył, nie umrze. Lecz dom izraelski mówi, nie jest słuszne postępowanie Pana. Alboż moje postępowanie nie jest słuszne, domu izraelski? Czy nie raczej wasze postępowanie jest niesłuszne? Dlatego każdego według jego postępowania będę sądził, domu izraelski, mówi wszechmocny Pan. Nawróćcie się i odwróćcie się od wszystkich waszych przestępstw, aby się wam nie stały pobudką do grzechu. Odrzućcie od siebie wszystkie swoje przestępstwa, które popełniliście przeciwko mnie i stwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha. Dlaczego macie umierać, domu izraelski? Gdyż nie mam upodobania w śmierci śmiertelników, mówi wszechmocny Pan. Nawróćcie się więc, a żyć będziecie. Kochani, już w Starym Testamencie widzimy Boże serce, jak Pan Bóg troszczy się o duszę człowieka, jak zabiega o niego, aby ten człowiek mógł przyjść do społeczności z nim, aby odwrócić się od swojego grzechu i mówi do tego grzesznika, do tego człowieka, który popełnia bezprawie. Odwróć się od tego swojego przestępstwa, zwróć się ku mnie, stwórz sobie nowe serce, nowego ducha. Dlaczego masz umierać? Czy ja mam upodobanie w śmierci bezbożnego? Bóg nie jest Bogiem, który tylko punktuje i czeka, o, zgrzeszyłeś, to ja cię teraz tu ukażę. Nie, Bóg jest miłosierny, ale pokazuje człowiekowi ten grzech, który jest śmiertelny dla niego. I pokazuje mu też drogę wyjścia. Woła go, powiada do niego, odwróć się od swojego grzechu. Odwróć się od swojego grzechu. Czy potrzebujemy się odwracać od swoich grzechów? Wiecie, słyszałem ostatnio świadectwo takie. Biblia nam mówi, abyśmy chodzili w czystości przed Panem. Abyśmy wyznawali swoje grzechy, abyśmy się oczyszczali. Ale czasem zdarzy się, że ktoś upadnie, coś się przydarzy w życiu, gdzieś upadniemy, zgrzeszymy. I co z tym mamy robić? Zostawić to tak? A może ukryć? Tym bardziej, jeśli nikt tego nie widział, prawda? Ludzie tego nie widzieli, wszystko w porządku. Gdzieś tam sobie to ukryć. I właśnie takie świadectwo słyszałem, wczoraj to czytałem, w takiej grupie wierzących osób. To były takie dostojne panie, które schodziły się razem na modlitwę, na czytanie Bożego Słowa i na uwielbianie imienia Pańskiego. W modlitwie uwielbiały Pana, podnosiły swoje ręce, wielbiły Pana. I kilka ich było razem. I nagle podczas tej chwili uwielbienia jedna z nich przewróciła się i zaczynała się manifestować mocy ciemności. Wydawałoby się, że osoba kiedyś nawrócona, zbawiona, a tutaj manifestuje się coś. I rezultat był taki, kiedy później modlono się, okazało się, że ona 2 lata wcześniej popełniła grzech. Nie pokutowała z niego, nie wyznała go, nie oczyściła się z niego. I diabeł przyszedł i zadomowił się. Zrobił swoje spustoszenie. I Bogu dzięki, że jeszcze było czas łaski i wyjście dla tej osoby. Grzech wiąże i doprowadzi do śmierci. Tutaj zniszczy nasze życie, ale również ta wieczność jest straszna, jeśli człowiek nie pokutuje. Jakże ważne jest to Boże wezwanie, które Słowo Boże nam mówi, które Pan Bóg zwraca się do swojego ludu, w ogóle do człowieka i powiada, odrzuć od siebie wszystkie swoje przestępstwa, które popełniłeś przeciwko mnie i stwórz sobie nowe serce i nowego ducha. No jakżeż to mogę stworzyć? Jakżeż to mogę stworzyć? Właśnie przez Boże Słowo, kiedy zaczynamy Mu wierzyć i dajemy wiarę Bożemu Słowu, przychodzi poznanie grzechu do naszego serca. Zaczynamy widzieć, że jesteśmy grzesznikami. Ale z drugiej strony widzimy niemożność zmiany, bo zaczynamy poznawać swoje serce, jak bardzo zepsute i nieprawe jest serce człowieka. I to moje serce, nie kogoś obok, ale to moje własne serce. Jest tak zdeprawowane, zepsute i dlatego potrzebuję Boga. W jaki sposób mogę sobie stworzyć nowe serce? Kiedy przychodzi ta świadomość do mojego serca, że jestem beznadziejny, co mogę zrobić? Mogę zawołać, tak jak psalmista zawołał, Boże, stwórz serce czyste we mnie i nie odbieraj mi Ducha Twojego Świętego. Boże, tylko Ty to możesz uczynić. To Pan Bóg obiecuje i On mówi o tym, że rzeczywiście On może tego dokonać, że to nowe serce może być, bo Pan nie ma upodobania w śmierci grzesznika. On chce, aby każdy żył, ale chce, żeby ten grzesznik zawołał, bo zbawienie czy pozbycie się grzechu to nie jest tylko uwierzenie i wiadomość, że a tak jest grzech, Pan Bóg zapłacił za to, no i przejdę na tym do porządku dziennego. Nie. Jeżeli przychodzi poznanie grzechu do serca człowieka, to ten człowiek musi zawołać do Pana, aby ten grzech został oczyszczony, musi to wyznać, musi wyznać ten grzech Panu, a wtedy jest napisane, że Pan oczyści grzech. I On, nawet już to Stary Testament mówi, że oddala występki i grzechy nasze. Powiedzcie to głośno. Jak wschód od zachodu. W jednym z psalmów jest napisane, że błogosławiony mąż, któremu Pan nie poczyta grzechów jego. Tak daleko oddalił przestępstwa nasze jak wschód od zachodu. Ale to w tym nasze mieszczą się ci, którzy wyznali swoje grzechy. Jeśli wyznajemy swoje grzechy, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i oczyści nas od grzechów naszych. Bóg jest wierny i sprawiedliwy, ale to grzesznik musi zawołać. To jest Boża droga. Pan Bóg z jednej strony pokazuje, wskazuje na grzech, pokazuje konkretny grzech, ale to grzesznik musi sobie uświadomić, że jest grzesznikiem i że potrzebuje ratunku, potrzebuje uwolnienia od grzechu. Biblia mówi w Rzymian 5:8, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Powiedzmy to głośno. Kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. I to właśnie jest jeden z tych Bożych elementów, który, poprzez który Pan Bóg chce rozprawić się z grzechem. On wziął na siebie mój i nasz grzech. Kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej w Chrystusie Jezusie jest żywot wieczny. Boże to dzieło. To jest Boży dar. Ale każdy grzesznik musi uświadomić sobie, że jest grzesznikiem. Nie dlatego, że mu ktoś powiedział. I Biblia mówi, że Duch Święty przyjdzie i przekona kogo? Świat, czyli ludzi. Po pierwsze o grzechu, że zgrzeszyli, że odrzucili Syna Bożego. O sprawiedliwości, że za grzech jest zapłata i że grzech może zostać oczyszczony, ale też o sądzie. Jeżeli nie uwierzyli, nie poprosili o oczyszczenie, nie wyznali swoich grzechów, to przyjdzie sąd. A tym kimś, kto przekonuje ludzi, jest Duch Święty. On właśnie to czyni. I Pan Jezus powiedział, że jeśli słowu nie wierzą, to choćbyśmy co robili, to nie uwierzą. Jakże ważne jest, aby wierzyć Bożemu Słowu, a Duch Boży to może czynić. Mam takich starszych ludzi i kiedy mówię o zbawieniu, to mówię, ty takie głupoty wierzysz? Ty w takie głupoty wierzysz? No to czemu nie zostałeś księdzem? Do tego stopnia diabeł może zaślepić serce człowieka, że myśli, że jest tak mądry, że wszystko rozumie, że mowa o Bogu to w zasadzie głupstwo. A Biblia powiada, apostoł Paweł to pisze w liście do Rzymian, że mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, lecz dla nas, którzy wierzymy, jest mocą Bożą ku zbawieniu. Najpierw Żyda, a później Greka. A więc jest to zbawienie darowane. Pan Bóg rozprawił się z grzechem. Włożył ten grzech, to przestępstwo i karę na swojego Syna, aby dzisiaj każdy mógł dostąpić zbawienia, ale każdy, kto zawoła, każdy, kto go poprosi o to. W Hebrajczykach 9:28 jest powiedziane o Panu Jezusie, który drugi raz okaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Tak to tam jest napisane. Hebrajczyków 9:28. Tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Chwała Bogu. Bracia i siostry, to pierwsze pojawienie się naszego Pana na tej ziemi. To, że przyszedł na tą ziemię, to tutaj wyraźnie jest powiedziane, że to było z powodu grzechu. Właśnie tak Bóg serio traktuje grzech. Grzech przynosi śmierć i tą fizyczną, i destrukcję do życia człowieka, ale przynosi również tą śmierć wieczną, totalne oddzielenie od Boga. I Pan Bóg zatroszczył się o to, aby dać rozwiązanie człowiekowi i dał Chrystusa, dał swojego Syna. Raz go ofiarował na grzech, za grzech. Ale teraz drugi raz ukaże się już ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. To znaczy tym, którzy wyznali swoje grzechy, przyszli do Pana i zostali ułaskawieni. Ich grzech został zniesiony, otrzymali nowe serca. Pierwszy list Jana, tam apostoł Jan tak bardzo wyraźnie mówi o tym naszym stanie przed Bogiem. Pierwszy rozdział pierwszego listu Jana. 8:10. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcem z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. I dalej, Drugi rozdział, pierwszy wiersz. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Zobaczcie, to jest Boża wola dla tych, którzy zostali zbawieni. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. To znaczy, byście pilnowali swojego życia. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On jest ubłaganiem za grzechy nasze. On jest ubłaganiem za grzechy nasze. Pan Bóg dał właśnie swojego Syna i każdy z nas jest tego świadomy. Myślę, że wiemy o tym, że jesteśmy świadomi, że nawet gdybyśmy się pewne rzeczy starali, to i tak z natury jesteśmy upadli i potrzebujemy łaski Bożej. Potrzebujemy działania Ducha Świętego w naszych sercach, aby Jego wola wypełniła się, abyśmy byli wyzwoleni z grzechów naszych. W Ewangelii Jana, w tym słynnym trzecim rozdziale i tymi złotymi zgłoskami napisanymi właśnie prawdami Bożego Słowa, kiedy to czytamy o zbawieniu człowieka, to Pan Jezus mówił tutaj w trzeci rozdział, 14 wiersz i tutaj niżej. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Co się działo na tej pustyni? Wiemy dobrze, że przyszła plaga węży z powodu grzechu dzieci Izraela i byli kąsani i umierali. Ale Pan Bóg dał im ratunek i powiedział, kiedy spojrzycie na tego miedzianego węża, zostanie wam darowane życie. Ten jad grzechu, ten jad tego węża zostanie unicestwiony i przeżyjecie. To był Boży sposób, Boże rozwiązanie na problem grzechu. Na problem grzechu. I Pan Jezus mówi, tak jak Mojżesz węża wywyższył na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto, powiem teraz to tymi słowami, kto spojrzy na tego węża, na tego wywyższonego baranka Bożego, aby miał żywot wieczny. Spojrzyj przez wiarę. Przez wiarę możesz pozbyć się grzechu, kiedy uwierzysz Bożemu Słowu i zgodnie z tym będziesz szedł, to Boże światło cię oświeci. Aby każdy mógł mieć żywot wieczny. Każdy. Nie ma wyjątku. Każdy. Ludzie zastanawiają się, jak mogę się podobać Bogu, co mogę jeszcze zrobić, ile uczynków mam zrobić. A Biblia mówi, spójrz na Jezusa. Spójrz na tego, na którego Bóg włożył całą karę, całe potępienie z powodu naszego grzechu. I jeśli przyjmiesz Jego oczyszczenie, jeżeli wyznasz swoje grzechy, to będzie ci pomożone, bo po to Bóg posłał tego Syna swojego, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał. Wiecie, mnie to słowo mieć, posiadać, ja to bardzo lubię. Coś mieć, coś posiadać. Tutaj na tej ziemi ludzie chcą coś mieć i coś posiadać. I o to czasami idzie walka, prawda? Ale mieć życie wieczne. To, co na samym początku czytałem, że to napisałem wam, apostoł Jan pisze, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, żebyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. A więc Pan Bóg to wszystko uczynił, aby każdy, kto w Niego uwierzy, miał życie wieczne. Bo Bóg nie posłał Syna, aby sądził, ale aby ten świat był przez Niego zbawiony. A zatem doceniajmy Bożą łaskę i Boży czas, który Bóg nam daje. I Boże poselstwo w całej Biblii, w Ewangeliach, kiedy Pan Jezus zaczyna służbę, to zaczyna poselstwo, przybliżyło się Królestwo Boże, i następny zwrot, upamiętajcie się, bo przybliżyło się Królestwo Boże. I kiedy w Dziejach Apostolskich, tam w drugim rozdziale czytamy o tym, co się działo, kiedy apostoł Piotr ogłosił, że to wy zabiliście go, zawiesiwszy na drzewie. Wyście to uczynili rękami bezbożnych. I nagle ci ludzie stanęli przed faktem i uświadomili sobie, że są winni śmierci sprawiedliwego, który zawisł na krzyżu. I Biblia mówi, że byli przejęci do głębi, byli poruszeni do głębi. Nie było to nim obojętne, dlatego że zdali sobie sprawę, że wina ciąży na nich. I wtedy zawołali: mężowie, bracia, co mamy czynić? No zróbcie to, zróbcie tamto, jeszcze tamto. Nie. Prosta, jasna, zwięzła odpowiedź. Upamiętajcie się. Nawróćcie się do Boga i niech każdy z was da się ochrzcić na zgładzenie waszych grzechów. A więc Ewangelia, Boże Słowo kieruje nas w tym kierunku. I Biblia powiada, że tylko przez upamiętanie, przez pokutę, przez oczyszczenie się we krwi baranka możemy przyjąć to Boże zbawienie. I tak właśnie Słowo Boże kieruje naszą uwagę ku temu, aby w naszym życiu nie pozwalać na to, żeby jakikolwiek grzech się gdzieś tam zagnieździł, zadomowił, żebyśmy mu pobłażali, żebyśmy się z nim nie rozprawili. Chwała Bogu za to, że Pan oczyścił nas z grzechów naszych, te, które w przeszłości wyznawaliśmy Panu. Ale jeśli coś się nam przydarzy, gdzieś zaniedbaliśmy społeczności z Panem, bliskiej relacji z Nim, działania Ducha Świętego w naszym sercu i automatycznie żyjemy w cielesnym usposobieniu swoim i to przynosi właśnie moment pokuszenia i grzechu. Nie czekajmy, ale wyznawajmy to przed Panem, oczyszczajmy się z tego. Nie bądźmy jak ten człowiek, który rzucał tym diamentem i mówi: ja jestem pewny, ja panuję nad tym wszystkim. Abyśmy tym, z tego nie byli lekkomyślni. I ostatnie słowo na koniec z listu do Tytusa. Apostoł Paweł, kiedy pisze list do Tytusa, w drugim rozdziale od 11 do 14 daje taką wskazówkę dla wierzących ludzi i pokazuje też to Boże dzieło, które zostało dokonane. List do Tytusa, drugi rozdział, 11 wiersz tutaj niżej. Albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla niektórych ludzi. Chwała Bogu, że czuwacie. Właśnie, dla wszystkich ludzi. Nie dla niektórych, ale dla wszystkich. A więc dla mnie, dla ciebie, dla każdego, bez wyjątku. Objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Chwała Bogu, kochani. To jest Boża wola dla nas. Z jednej strony widzimy, że Bóg posłał swoją łaskę, ona się objawiła, ale ta łaska naucza ludzi, aby się wyrzekli bezbożności, aby wyrzekli się grzechu, abym ja wyrzekał się tego, co przychodzi jeszcze na moje serce, co stanowi grzech, co stanowi przestępstwo, co jest buntem przeciwko Panu, żebym się tego wyrzekał i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Wiecie, to słowo wstrzemięźliwość, ono jest bardzo popularne dzisiaj, prawda? Wszyscy chcą być tacy wstrzemięźliwi. Tacy pohamowujący się. Nie, dzisiaj jest rozpasanie. Jak najwięcej moje, jak najwięcej moich chęci i tak dalej. Ale Słowo Boże i łaska Boża naucza nas, abyśmy wyrzekli się tych rzeczy. I wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. I tutaj dalej, oczekując tej błogosławionej nadziei. Właściwie naprawdę jest to błogosławiona nadzieja dla serca, które zostało oczyszczone, które zostało wyzwolone z grzechu i które ma za radość i pożytek to, aby się Bogu podobać, aby Jemu służyć. I właśnie to, że On nas dla siebie, który dał samego siebie za nas. I tam jest to dalsze, ta dalsza konsekwencja. Dał siebie za nas po coś, w konkretnym celu, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. To właśnie to nowe serce. Bóg to czyni. Bóg tego dokonuje. I to jest ta nadzieja chrześcijanina, że chociaż grzech przyszedł na świat z całym swoim zepsuciem, plugastwem, niegodziwością i niszczycielską, śmiertelną siłą, to jednak Pan Bóg również posłał swojego Syna na świat, aby zniszczył ten grzech, aby go unicestwił, moc i siłę grzechu, aby unicestwił i aby serce człowieka, które zostało odrodzone z Ducha Świętego przez Boże Słowo, żeby miało to, te inne fale, żeby nadawało na innych falach. Właśnie to nowe serce, które szuka wypełnienia Bożej woli. Serce, które szuka, aby się Bogu podobać. I apostoł Jan też mówi, że każdy, kto się z Boga narodził, jest doskonały. Nie grzeszy. O, nie grzeszy. No to co? Jak to jest, nie grzeszy? Chodzi o to, że nie grzeszy z rozmysłem i w stanie ciągłym. Może zdarzyć się jakiś upadek człowiekowi, ale ma naturę od Pana, nowe serce, które jeśli się mu coś przytrafi, to nie może z tym długo czekać. Będzie go to dotykało tak długo, aż zrobi z tym porządek. Przyjdzie do Pana i powie: Boże, tak a tak się wydarzyło. Panie, nie chcę tego zakrywać. Psalmista mówi, że błogosławiony człowiek, który nie ukrywa swoich występków. Że Pan mu je odpuści i oczyści. Błogosławiony człowiek, który nie ukrywa swoich występków. Boże serce jest właśnie w kierunku grzesznika, żeby ten się upamiętał i żył na wieki dla każdego człowieka. Bez wyjątku. Bez wyjątku. Bóg chce i daje to zbawienie. Jeśli dzisiaj, nie wiem, czy jesteś zbawiony, czy już przyjąłeś odpuszczenie przez krew baranka, czy wyznawałeś swoje grzechy? Nie wiem. Ty wiesz. Ty znasz stan swojego serca. A może coś się przytrafiło w ciągu życia. Jakiś grzech się zadomowił w sercu. I gdzieś tam jest ukryty. I on tylko drąży i drąży. Każdy grzech jest śmiertelny. Nie ma grzechu takiego, jak się to mówi, delikatny grzech. Każdy grzech przynosi śmierć. Każdy grzech przynosi destrukcję. Dlatego jakże ważne jest, abyśmy wglądając w swoje serca poważnie potraktowali Boże Słowo. Powiedzieli: Panie, wejrzyj w moje serce. Psalmista tak się właśnie modli. Panie, zbadaj mnie, zbadaj serce moje, zobacz, czy nie idę drogą zagłady. Powstańmy do modlitwy.